Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry, Wojciech Szuleciński, witam Państwa. No i goście, Tadeusz Aziewicz, poseł Platformy Obywatelskiej.
Witam serdecznie.
Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
Dominik Kwiatkowski z Nowoczesnej.
Dzień dobry.
I Piotr Zwara z Porozumienia.
Witam serdecznie.
No to w takim razie panowie osładzają nam mundial odpadające piłkarskie potęgi? Czy to jest taki moment satysfakcji, że nie tylko my? A co powiecie o marszu w górę reprezentacji Rosji? Czy zazdrościmy? Ja z Dominikiem Kwiatkowskim myśmy płakali wczoraj nad Hiszpanią, choć trochę pewnie zasłużyła.
Trochę zasłużyła, trochę płakaliśmy, ale trochę zasłużyła, bo jednak nie udało jej się strzelić bramki w pełnym meczu. No, a wiadomo, że De Gea był raczej niedysponowany na tym mundialu w odróżnieniu od piłkarza rosyjskiego. Czy Rosja idzie w górę tak bardzo? To nie wiem, myślę, że jednak zatrzyma się na ćwierćfinale. Mi jednak nie osładzają te porażki Niemców, prawda, Portugalczyków, Argentyny i innych drużyn, bo ja byłem naprawdę bardzo zasmucony tymi ostatnimi właściwie 10 minutami polskiej reprezentacji na mundialu i to we mnie cały czas drzemie i tu mi jest przykro i oczywiście Japonia zagrała antyfutbol, ale Polska też zagrała antyfutbol, bo dla mnie jest niezrozumiałe, jak można grać do 78 minuty o honor, a potem po prostu przestać i mówić, że zdobyło się 3 punkty, kropka.
W naszym gronie znawca futbolu afrykańskiego, niestety ta znajomość futbolu afrykańskiego już teraz mało przydatna, Piotr Zwara.
No tak, niestety wykrakałem, że będą problemy z Senegalem i tak się stało. Ja tylko może słuchaczom powiem, bo tego oczywiście nie widzą. W studiu radiowym jest telewizor. Zawsze lecą tam kanały informacyjne, ale w czasie mistrzostw, jak widzę TVP Sport i muszę powiedzieć, u mnie w domu jest podobnie. Także. A co do drużyn, no Polacy odpadli, mistrzostwa trwają dalej. Wydaje mi się, że każdy ma tam jakieś swoje ulubione drużyny i no cóż.
I spokojem je ogląda.
I spokojem je ogląda, tak jest.
No dobrze, to w takim razie kończymy tę piłkę i zaczynamy politykę.
Jeszcze jest dla mnie.
No.
Ja tylko spuentuję to w ten sposób, że trudno się cieszyć po odpadnięciu Polaków z czegokolwiek innego niepowodzenia, natomiast mój największy niedosyt powoduje to, że brak mi tu naprawdę jakiegoś wielkiego meczu, wielkiej uczty piłkarskiej.
No, tak, to prawda, choć z drugiej strony no już teraz były już takie mecze, które... Tak.
Koreańczycy dzielnie walczyli z Niemcami. Kibicowałem z całym sercem.
No dobrze, choć słyszałem, że nie najlepiej w kraju przyjęto mimo tego sportowego zachowania w końcówce tego meczu.
No tak to bywa w życiu.
No dobrze, to w takim razie wracamy do polityki, ale też pozostańmy na tym świecie. Czyli porozmawiajmy o szczycie Unii Europejskiej na temat uchodźców. Premier Mateusz Morawiecki powrócił ze szczytu z takim przekazem mówiącym o tym, że odnieśliśmy tam sukces. Nie tylko Polska, ale też, jak rozumiem, Grupa Wyszehradzka i kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Sporo osób mówiło o sukcesie. Dziś widać, że ten szczyt miał też charakter wewnątrz niemiecki, bo mamy jakąś taką dość tajemniczą decyzję ministra spraw wewnętrznych Niemiec, a równocześnie lidera bawarskiej CSU, pana Seehofera, który zawiesił swoją rezygnację, co oznacza, że być może nie dojdzie do rozpadu odwiecznej, jak się wydawało, koalicji CDU-CSU w Niemczech, będącej zwornikiem życia politycznego tego kraju. To co, sukces, porażka, ten szczyt?
Z całą pewnością dla Polski, dla Grupy Wyszehradzkiej, dla Węgier to jest sukces, bo ta linia prezentowana od początku w tej sprawie przez te państwa, początkowo spotykająca się z niesłychanym atakiem, powoli odnosi sukces, natomiast ewidentnie też widać, że to wycofywanie się pani Merkel z tej formuły przymusowej relokacji kosztuje ją dużo w polityce wewnętrznej. Zresztą trudno, żeby było inaczej, że to jest jednak pewna mocna erozja jej autorytetu, jej pozycji wewnątrz Niemiec.
No tak, ale tutaj mamy taką przedziwną zupełnie sytuację, w której na przykład te nasze stanowisko prowadzi nieuchronnie do tego, że większe kłopoty będą mieli politycy włoscy. No bo dziś najwięcej uchodźców przybywa na włoski brzeg, choć nie do włoskich portów, no bo tamtejszy rząd powiedział, że nie będzie już puszczał tych statków, które przejmują uchodźców na morzu, czy też ratują ich i potem wpływają do włoskich portów. Czy to wszystko nie oznacza, że mamy do czynienia z nierozwiązaniem rozwiązaniem problemu uchodźców i tak naprawdę szczytem, który nie zakończył się jakąś wyraźnym rozwiązaniem tego problemu. Przyjęto jakieś stanowisko, ale w rzeczywistości ono nie rozwiązuje w żaden sposób problemu zarówno tego dla całej Europy, jak i dla poszczególnych krajów.
Wydaje mi się, że nie można tego traktować w kategoriach sukcesu. Znaczy problem cały czas istnieje, problem uchodźstwa cały czas istnieje. Ten problem puka do bram naszych granic, tak? Unia Europejska, czy ta granica będzie w porcie na Sycylii, prawda, czy tutaj na wschodzie, no to jest jedną wspólnotą i w kategoriach sukcesu na pewno nie można myśleć o tym szczycie. Znaczy problem jest nierozwiązany i też o tym mówił Donald Tusk, że próba rozwiązania tego problemu bez konsensusu się nie powiedzie i trzeba znaleźć nowe rozwiązania. Faktycznie Włosi są tu, w związku z protokołem dublińskim, Włosi są tu najbardziej de facto poszkodowani. Pytanie o rozwiązania pomagania za granicą na miejscu. Ja akurat miałem przyjemność być w Jordanii i widzieć, jak to wygląda na miejscu. Na miejscu można pomóc czasowo, do pewnego momentu, na pewnym poziomie, nie można rozwiązać tego problemu na miejscu do końca. No i przed tym wyzwaniem stoi Unia Europejska. Szkoda, że my tutaj w polityce krajowej w stosunku do Unii Europejskiej patrzymy na to ich problem, nasz sukces, tak? Ja bym raczej wolał patrzeć na to, znajdźmy wspólne rozwiązanie, które będzie dobre dla wszystkich, ale też pomoże tym ludziom, którzy uciekają przed wojną.
Ten problem...
No, przed Piotrzmara.
Nigdy nie rozwiążemy tego problemu jakąś jedną uchwałą, rezolucją czy szczytem. To jest proces. Trzeba sobie zdać sprawę, że problem uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu nie zniknie w przeciągu kilku czy nawet kilkudziesięciu lat. To, co cieszy, to to, że państwa zachodnie, czy nawet bym rzekł elity liberalno-lewicowe jednak zrozumiały, że to Polska i kraje Grupy Wyszehradzkiej miały rację i właściwym postępowaniem jest uszczelnianie granic i właśnie pomoc na miejscu i skupić się należy na doskonaleniu właśnie tych form radzenia sobie z problemem. Afryka liczy miliard ludzi, Bliski Wschód też pewnie kilkaset milionów. Więc trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to nie jest tak, że 5, czy 10, czy 20% ludności z tych terenów chciałoby przyjechać do Europy, tylko prawda jest taka, że to jest około 90, a nawet 95%. Też miałem okazję nieraz na miejscu przekonać się, jak wygląda ta kwestia z ich perspektywy. I marzeniem i przyjazd do Europy nie jest marzeniem tylko ludzi biednych, ale również ludzi, którzy całkiem nieźle sobie radzą, jak na kraje afrykańskie byliby określeni klasą średnią, więc Europa rzecz jasna nie jest w stanie przyjąć takiej liczby ludzi. Przypomnę, że Unia Europejska liczy około 500 000 ludności, więc to jest problem gigantyczny, który będzie trwał i dobrze, że państwa Unii Europejskiej, zachodnie, zdają sobie sprawę z tego, że dotychczasowa polityka Angeli Merkel była po prostu drogą donikąd i powoli przejmują optykę państw Grupy Wyszehradzkiej. Bardzo dobrze.
Tadeusz Aziewicz?
Więc tak, jeżeli państwa Unii Europejskiej dochodzą do kompromisu, to dobrze, bo cała istota Unii Europejskiej polega na kompromisie. Kompromis też trochę niweluje możliwości rozgrywania problemu uchodźców przez populistów, również polskich populistów. Natomiast problem związany z uchodźcami, imigrantami, on będzie... Bo rzeczywiście tu się miesza cała masa wątków. Czym innym jest pomoc uchodźcom wojennym, czym innym jest przyjmowanie imigrantów, których generalnie Europa potrzebuje, również Polska, bo mamy problemy z brakiem rąk do pracy. I czym innym jest nielegalna imigracja, bo zgadzam się z tym, że wszystkich mieszkańców Afryki, którzy by chcieli mieszkać w Europie, na pewno Europa nie pomieści. Także problem wymaga bardzo takiej mądrej, odpowiedzialnej i podkreślam to z całą mocą solidarnej polityki krajów Unii Europejskiej, żeby po prostu... ze zjawiskiem, które w dużym stopniu jest efektem globalizacji, strategicznie sobie poradzić. No, kiedyś była mowa, pamiętam jeszcze Amerykanie myśleli poważnie o inwestowaniu w Afryce po to, żeby po prostu dywersyfikować rozwój gospodarczy, żeby tworzyć przestrzenie poza granicami Unii, gdzie ludzie mogliby mieszkający tam osiągać sukces gospodarczy, tak żeby nie musieli za wszelką cenę do Unii się przedzierać. Natomiast podkreślam, czym innym jest pomoc ofiarom wojny i uciekanie od pomocy ofiarom wojny, od solidarności w tym obszarze uważam za nieludzkie.
Choć czy w takim razie nie następuje jednak jakieś przekierowanie tego sposobu myślenia na ten taki europejski egoizm, bo mówimy cały czas o pomaganiu, gdy tymczasem w rzeczywistości po prostu nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy rozwiązać. I to jest jakiś wątek, który
się Europa jest szarpana od wewnątrz przez populistów i również przez populistów z krajów Grupy Wyszehradzkiej, to prawda.
Tadeusz Aziewicz skończył, zaczyna Janusz Śniadek.
Ale powiem w ten ten sposób problemu biedy, ubóstwa, wykluczenia nie rozwiążemy jeszcze długo. Pytanie, czy w ogóle. Jeśli wcześniej mówiliśmy o sukcesie, to tym sukcesem jest ewoluowanie wyraźne stanowiska Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej w kierunku stanowiska prezentowanego od początku przez Polskę. Tylko tu, w tym kontekście użyłem słowa sukces na początku. Natomiast problem jest ogromny, ciągle nierozwiązywany. Powoli zaczynamy wspólnie szukać właśnie w tym konsensusie jakichś pomysłów na te rozwiązania i to chciałem bardzo mocno jakby dopowiedzieć. Natomiast wracając do tego pytania, które pod koniec pan formułował, proszę przypomnieć, to...
Znaczy ja zadawałem pytanie dotyczące tego, jak to wpływa na funkcjonowanie tak naprawdę Unii jako całości. Znaczy tutaj pytanie jest o mechanizm, który no będzie funkcjonował za chwilę. No.
Więc do tej pory to szwankowało. Z całą pewnością widać, że w tej chwili pewna formuła konsensusu. Ja się zastanawiam też, jak to wygląda w kontekście tego, że tu wspólne stanowiska wydano, natomiast na użytek wewnętrzny zaczynają się pojawiać głosy troszkę negujące.
Każdy przyjechał z tego szczytu z sukcesem.
To, co osiągnięto, więc tu się pojawiają znaki zapytania. Widać ewidentnie, że tutaj odgrywają absolutnie interesy.
Znaczy ja mam wrażenie, że szczyt był głównie na zamówienie niemieckie i próbował rozwiązać wewnętrzny problem polityczny, który się zrodził w Niemczech. No, zachowanie ministra Seehofera było bardzo, bym powiedział, dramatyczne i on, jakby to ładnie powiedzieć, no właściwie rzucił na szale 70-letnią historię współpracy partyjnej dwóch ugrupowań w Niemczech, no to jest rzeczywiście coś, co jest trzęsieniem ziemi dla niemieckiego życia politycznego. No,
zważywszy na to, co się dzieje w tej chwili w Niemczech właśnie, to zdaje się, że tylko częściowo spełni te oczekiwania.
No zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. To w takim razie wróćmy jeszcze do tego wątku europejskiego. Czy jak patrzycie na to, co się w najbliższym czasie ma dziać w sprawach politycznych, to czy my powinniśmy no, przejawiać ten element solidarności europejskiej także wobec takich rzeczy, które dzieją się poza nami? No, chociażby mamy w tej chwili zapowiadany szczyt Rosja-Stany Zjednoczone, w którym będzie mówione wiele o bezpieczeństwie. Słyszymy przed tym szczytem dużo różnych zapowiedzi w życiu politycznym, no, łącznie z tym, że na przykład pojawiła się taka plotka, że armia amerykańska ma być przeniesiona z Niemiec do Polski. Taka plotka się pojawiła. Odnoszę wrażenie, że jest to jakiś przetarg polityczny, który gdzieś tam się pojawia. Czy, mówiąc najkrócej, w wymiarze politycznym powinniśmy wybierać pomiędzy Ameryką a Europą, czy tak naprawdę być Europejczykami i to jest ten punkt widzenia, który jest pewnym dogmatem polskiej polityki?
Myślę, że powinniśmy być dobrymi, sprawnymi dyplomatami, co na razie się nie udaje. Mamy taką sytuację bardzo niestabilną w polityce międzynarodowej, tej nie tylko europejskiej, ale pozaeuropejskiej. Jeżeli spojrzymy na to, jak wygląda kadencja Donalda Trumpa, no to jest ona szalenie odległa od ostatnich dwóch kadencji Baracka Obamy, w której przyzwyczailiśmy się do pewnego takiego spokoju, prawda, i przewidywalności. I teraz Donald Trump wykonuje jakieś takie indywidualne ruchy jak watażka w stosunku do Korei Północnej, ale też w stosunku do Rosji, trochę ponad naszymi głowami. Te jego wypowiedzi mówiące o tym, że kocha Unię Europejską, ale Unia Europejska została stworzona po to, żeby wykorzystać Stany Zjednoczone, to jest jakieś pozycjonowanie się w tej polityce międzynarodowej w takim kierunku, który może być dla nas groźny. Pytanie, czy nasze służby dyplomatyczne, czy nasi politycy rządzący są w stanie zorientować się w tej sytuacji i znaleźć złoty środek pomiędzy rozbuchanymi ambicjami dość niebezpiecznego polityka, jak go oceniam, jakim jest Donald Trump, a Unią Europejską, która potrzebuje jednak wsparcia jedności.
Był sąd wartościujący, ja bym powiedział, przede wszystkim dynamicznego polityka, który prowadzi politykę, którą rzeczywiście trudno z zewnątrz ocenić, ale jest to polityk, który rzeczywiście zreorientował w bardzo dużym stopniu politykę amerykańską. Piotr Zwara?
Ja bym powiedział tak jeszcze tak ogólnie, bo czasami mówimy, że politycy są zbyt egoistyczni, zbyt, czy Jedni mówią o egoizmie, drudzy o solidaryzmie, tak? A polityka nie jest ani taka, ani taka, jest gdzieś po środku i to jest naturalne, że gdzieś trochę tego egoizmu narodowego w nas jest. I nic z tym dziwnego, skoro na poziomie ludzkim też przecież pomagamy innym, ale jednak zawsze własna rodzina to jest to, na czym najbardziej zależy. Tak samo w wymiarze międzynarodowym. A co do Donalda Trumpa czy tej wielkiej polityki, no też trzeba wziąć pod uwagę, że Polska ma bardzo dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi na tle innych krajów europejskich i to też jest jakiś wyznacznik tego, jak postępujemy. Pewnie będziemy, czy być może będziemy jeszcze mówić o kwestii ustawy o IPN.
No ja trochę
IPN,
tak właśnie przygotowuję, że to jest
grunt. Więc gdzieś to też tutaj pokazuje, jak nam zależy na tych stosunkach i pewnie nie należy tego interpretować w taki sposób, że coś jest wymierzone, czy nasze w ogóle relacje z Stanami Zjednoczonymi są wymierzone w Unię Europejską, bo Unia Europejska oczywiście też jest nam potrzebna i też chcemy rozwijać nasze relacje, naszą współpracę właśnie na tych polach, do których Unia Europejska została stworzona, bo wcześniej mówiliśmy o uchodźcach. No stanowisko Polski jest generalnie takie, że to nie jest kwestia, która powinna być narzucana przez Unię poszczególnym krajom. Są inne kwestie, przede wszystkim gospodarcze, związane z integracją gospodarczą i uważamy, że na tym polu najbardziej powinniśmy nasze relacje rozwijać. Także no pilnujmy tak naprawdę wszystkich, grajmy na różnych fortepianach, jak to się ładnie czasami mówi.
Ja polską rację stanu definiuję tak. Jesteśmy w Europie, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, to jest nasza rodzina i w naszym strategicznym interesie są dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, bo to jest gwarancja naszego bezpieczeństwa. Także jest to poważne wyzwanie dla polskiej dyplomacji.
Poważnym wyzwaniem jest moment, w którym następuje zróżnicowanie tych dwóch kierunków.
Tak, jak się poruszać w tej materii, żeby tych pryncypiów polskiej polityki rzeczywiście, żeby je najlepiej realizować. A patrząc z tej perspektywy, no prezydent Duda, który dosyć długo już funkcjonuje jako prezydent, który nigdy nie został przyjęty.
No ja myślę, że teraz zostanie
w gabinecie owalnym. No tak, ale też zobaczymy za jaką cenę. No,
no właśnie, się bo to jest to pytanie, właśnie, tak. które jakby tkwi w powietrzu.
Co jesteśmy winni tak Izraelowi w zamian za podanie tylko ręki, wyciągnięcie nas z głębokich
za chwilę
zapadów.
Będziemy rozmawiali w drugiej części naszego programu o tej ustawie ludzie. O IPN-ie, ale właśnie chciałem wam zadać pytanie na temat polskich stosunków międzynarodowych. No właśnie trochę dlatego, że powołując się na nie, dokonaliśmy pewnego swoistego jednodniowego procesu legislacyjnego.
Przejdzie do historii ten
który,
dzień.
No może przejdzie do historii, ale właśnie mówię, powołując się na te polskie relacje. Czy to jest tak, panie pośle, zwracam się do Janusza Śniadka, że te dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, które są jakby tradycyjne, są w tej chwili jeszcze równocześnie jakoś ważne, dlatego że następuje ta reorientacja amerykańskiej polityki i trzeba być, mówiąc najkrócej, bardzo czujnym.
Od razu odpowiem twierdząco, z całą pewnością, a teraz troszkę szerzej to uzasadnię. Przede wszystkim dla mnie ewidentnie Donald Trump jest niekonwencjonalnym politykiem, na pewno nie mieści się w ramach tak zwanej poprawności, wybiega daleko ponad to, natomiast okazuje się niesłychanie znakomitym obrońcą interesów Stanów Zjednoczonych. Tu absolutnie trzeba to docenić i z tym się zgodzić. Można żałować, że nie wszyscy politycy, między innymi polscy, prezentują taką postawę i tego możemy Stanom Zjednoczonym akurat dzisiaj zazdrościć. Myślę, że te nasze dobre relacje ze Stanami, owocujące nie tylko tym wspaniałym wystąpieniem prezydenta Trumpa w Polsce, ale również w tej chwili w rozwiązaniu tego pewnego sporu wokół ustawy o IPN-ie z Izraelem, zaowocowały również tym znakomitym porozumieniem, znakomitym, jeszcze raz podkreślam, bo uważam, że ono w wielu wymiarach jest bardzo korzystne dla Polski. Wybrzmiały tam z ust premiera Izraela Benjamina Netanyahu pewne opinie przyznające czy uznające, że istnieje takie i funkcjonuje w świecie zjawisko antypolonizmu, jego potępienie takich postaw rzeczą jest niesłychanie cenną. Natomiast to, co jest znakomite, jeśli chodzi o kwestię procedowania tej ustawy, to, że uniknęliśmy przez tą szybkość i tempo, jakie było, uniknęliśmy całego szeregu debat i wystąpień kuriozalnych, które próbowała nam serwować opozycja, która jest gotowa całkowicie utopić każdy polski interes, dlatego, żeby no widzimy tutaj pan w tej chwili poseł nie potrafi się powstrzymać od snucia w mikrofon tekstów w momencie, kiedy nie ma głosu, no więc...
No dobrze, no, ale to ja wróćmy jeszcze, panie pośle, do tego, no to w takim razie uważa pan, że to była cena zapłacona za potwierdzenie naszych dobrych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi?
Nie nazywałbym tego ceną. Odnieśliśmy z całą pewnością korzyść. Myślę, że tutaj bez presji amerykańskiej na stronę izraelską to porozumienie nie byłoby możliwe.
Ale bez presji też amerykańskiej na stronę polską? Bo to dla mnie jest takie intrygujące.
Izraelskiej na amerykańską. Pomóc Polsce wydostać się z tarapatów.
Polska, ja rozumiem tutaj rozczarowanie, rozgoryczenie pana posła w tej chwili spowodowane tym, że straciliście kolejną pałkę, którą próbowaliście uderzać rząd PiS-u. Natomiast jest faktem, że jedną z korzyści jest to, że zminimalizowaliśmy też ilość pól konfliktu. I dla mnie to procedowanie pewnym takim symbolicznym momentem tego było wystąpienie posła Winnickiego, który blokując mównicę, uniemożliwił, ale właśnie opozycji.
Ale rozumiem, że nie było to ustalone z Prawem i Sprawiedliwością.
No więc, panie redaktorze, no powiem panu, że ja również byłem rozbawiony prawie do łez sytuacją, w której poseł Winnicki blokował mównicę, ale to właśnie posłom opozycji, uniemożliwiając im różne spektakularne opowiadanie głupstw i dzięki temu bardzo usprawnił.
My uważamy, że słowa wypowiadane w naszym programie głupstwami nie są. W związku z tym my damy opozycji szansę do opowiedzenia o tym, jak wyglądał ta debata i jak wyglądają konsekwencje przyjęcia tej nowelizacji ustawy o IPN-ie, ale to dopiero po krótkiej przerwie. Przypominam, że Tadeusz Aziewicz, Janusz Śniadek, Dominik Kwiatkowski i Piotr Zwara są moimi gośćmi. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk. Kampania społeczna.
Uwaga, uwaga! Czy wiesz, że wcześnie wykryty czerniak jest w ponad 90% wyleczalny? Zbadaj bezpłatnie swoje znamiona w naszym mobilnym punkcie rakoobrony. Uwaga! Odwiedzimy każde województwo, aż 20 miejscowości. Wyprzeć czerniaka. Wpadnij do RakTraka. Kampania startuje 29 czerwca i potrwa cały miesiąc. Sprawdź, gdzie będziemy na www.wyprzećczerniaka.pl.
Minęła 9:30.
Sponsor programu Świat Labiryntów, oferujący zabawę w olbrzymich labiryntach w polu kukurydzy i w drewnianym. Bliziny koło Przywidza, światlabiryntów.pl.
Sponsor audycji Klub Sportowy UKS Kotwica, oferujący wolne miejsca na obozach żeglarskich dla dzieci i młodzieży. UKSKotwica.pl.
Sponsor audycji Hurtownia Elektryk, kable, oprawy, narzędzia i inny osprzęt elektryczny. Gdynia Krzywoustego, wjazd od Hutniczej.
Infopilot Radia Gdańsk. Co, gdzie, kiedy na Pomorzu.
Katarzyna Hirsch. Dziś ruszają zapisy do 56. biegu Westerplatte, najstarszego biegu ulicznego w Polsce. Zaprasza dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Leszek Paszkowski.
2 lipca, godzina 12:00, w samo południe ruszają zapisy do 56. biegu Westerplatte. Tradycyjnie start odbywa się przy pomniku na Westerplatte, natomiast meta przy Europejskim Centrum Solidarności.
Przypomnę, zapisy dziś od 12:00. Bieg Westerplatte startuje 23 września o 11:00. Opłata startowa wynosi 30 zł. Fitness dla seniora, czyli bezpłatne zajęcia w ramach gdyńskiego Poruszenia. To propozycja dla wszystkich miłośników aktywnej formy spędzania czasu, niezależnie od wieku i sprawności fizycznej. Początek dziś w hali sportowej gdyńskiego Centrum Sportu o 11:30. Również w Gdyni letnie warsztaty plastyczne. Startują zajęcia, podczas których dzieci będą mogły stworzyć własne aranżacje takich dzieł malarskich jak Sąd Ostateczny czy Mona Liza. Warsztaty w gdyńskiej wymiennikowni od dziś do piątku od 10 do 14. Wstęp jest wolny, ale wymagane są zapisy. I jeszcze jedna propozycja dla najmłodszych. Zacznijmy dzień od czytania. To spotkania dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. To okazja, by podążać szlakiem bohaterów książek, rozmawiać, kolorować i dobrze się bawić. Początek jutro o 11 w stacji Kultura w Rumi. Wstęp jest wolny. A już w środę startuje Open Air Festival. Na ten czas PKP SKM przygotował specjalny karnet, dzięki któremu będzie można podróżować na trasie Gdańsk-Śródmieście, Żukowo-Wejherowo. Karnet kosztuje 40 zł i będzie obowiązywał od 3 do 8 lipca. Można go kupić tylko przez internet. a na wakacyjną pogodę musimy jeszcze trochę poczekać. Dziś zachmurzenie raczej duże, przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś od 16 do 19 stopni. Wietrznie na Pomorzu, nad morzem do południa silny wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Jutro zachmurzenie umiarkowane i trochę cieplej, od 21 do 23 kresek.
Sponsor programu Świat Labiryntów, oferujący zabawę w olbrzymich labiryntach w polu kukurydzy i w drewnianym. Bliziny koło Przywidza, światlabiryntów.pl.
Sponsor audycji Klub Sportowy UKS Kotwica, oferujący wolne miejsca na obozach żeglarskich dla dzieci i młodzieży. UKSKotwica.pl.
Sponsor audycji Hurtownia Elektryk, kable, oprawy, narzędzia i inny osprzęt elektryczny. Gdynia Krzywoustego, wjazd od Hutniczej.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie. Moi goście: Tadeusz Aziewicz, poseł Platformy Obywatelskiej, Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Dominik Kwiatkowski z Nowoczesnej i Piotr Zwara z Porozumienia. Zaczęliśmy już rozmawiać o szybkim uchwaleniu poprawek do ustawy o IPN-ie, rekordowo szybkim. Ważne było to, jak to uchwalano, czy że to uchwalano.
Więc może ja zacznę, bo zostałem wywołany
przed
przerwą. Ja tu widzę dwa bardzo poważne wątki. Przede wszystkim durna ustawa uderzająca w polską rację stanu, zmieniana w efekcie, chociaż to działo się w ramach procesu tak zwanego wstawania z kolan w efekcie, jednak nacisków krajów zewnętrznych, zmieniana w trybie, który ja postrzegam jako element trwającego dłuższego czasu likwidacji parlamentaryzmu w Polsce. Widzę tutaj, że PiS po próbie przyjęcia niezależnego sądownictwa w tej chwili działa bardzo silnie na rzecz obniżenia autorytetu parlamentu polskiego, na rzecz uniemożliwienia parlamentarzystom wykonywania swoich zadań. Pan poseł Śniadek tu przed chwilą się cieszył, że posłowie nie mogli odezwać się w debacie. Panie pośle, my po to zostaliśmy wybrani, żeby brać udział w debacie.
Rozbawiło mnie, że zginęliście od własnej broni. Od własnej broni.
Na tym, że w parlamencie się rozmawia. Ja
blokując mównicę, co robiliście przez miesiąc.
Od 2005 roku i ja takiego parlamentu nie pamiętam. Nie pamiętam takiego marszałka, który zamiast organizować pracę posłów, stara się właściwie maksymalnie posłów represjonować. I w tym procesie mieści się i obniżanie płac parlamentarzystom i nakładanie kary na parlamentarzystów, którzy próbują czasami zgłosić wniosek formalny, a wniosek formalny jest jedną z naturalnych form aktywności parlamentarnej. Także widzę w tym szerszy proces i uważam, że ta środa, która jest za nami, przejdzie do historii jako jeden z bardziej czarnych dni polskiego parlamentu. Ja przypominam, że jechaliśmy do Sejmu z przekonaniem, że musimy pilnie debatować na temat pożarów na składowiskach śmieci. Plotki krążyły po Sejmie, że tak naprawdę wzywani jesteśmy po to, żeby rozmawiać o nowej ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Potem się okazało, że jednak chodzi o ustawę o IPN i ustawa ta była tak procedowana, że właściwie opozycja nie mogła się odezwać, chociaż my generalnie nie byliśmy przeciwni i głosowaliśmy za naprawieniem toksycznej regulacji, która spowodowała tak wiele problemów międzynarodowych. Także widzę to, co się działo i dzieje w kategoriach szerszego procesu.
Choć ja przypomnę, że kiedy ta ustawa była w Sejmie pierwszy raz, to ona nie spotkała się z oporem ze strony opozycji. Opozycja wtedy, podobnie zresztą jak duża część polskiej sceny politycznej, nie zauważyła toksyczności, jak to pan ujął, tej ustawy.
No ktoś ją przygotował i to jest wyzwanie dla polskich służb, dlaczego ta ustawa w takiej formie w Sejmie się znalazła, bo ewidentnie ona była potężnym uderzeniem w polską rację stanu i od tego mamy służby, żeby takie sprawy wyjaśniać. Dla mnie to jest ciągle wielki znak zapytania.
Wiceminister jaki ją referował? To mogę
chciałem,
tyle
nie chciałem
powiedzieć.
Wymieniać nazwiska tak, kandydata PiSu na prezydenta Warszawy.
No dobrze, no ale to dobrze. To w takim razie wróćmy do adrem, bo ja rozumiem ten mechanizm jednodniowej debaty sytuacji, jeśli był przygotowane już na wieczór wspólne oświadczenie obu premierów, oni już tam przed kamerami właściwie czekali w którymś momencie i tak naprawdę Sejm był niezbędnym elementem, żeby przygotować
ten... Nie mogli i spokojnie w komisjach porozmawiać o tym, żeby w środę uchwalić? Przecież PiS ma większość, może zrobić...
Tego nie wiem, ale
tak
po prostu...
Szanując zasady.
Rozumiem ten mechanizm z punktu widzenia tego, że premier Netanyahu tam na koniec czekał, żeby
chyba
to wspólne oświadczenie złożyć.
Chyba, że wewnętrznym naciskom bardzo silnie, co jest z prawdopodobną hipotezą.
Piotr Zwara.
Znaczy, legislacyjnie poprawka była dosyć prosta, była spełnieniem oczekiwań opozycji. Też nie widzę tutaj specjalnie sensu, żeby tutaj długo nad nią dyskutować. I mi się wydaje, że wszystko odbyło się tutaj zgodnie z zasadami jakiejś tam poprawności legislacyjnej. A co do samego, co do meritum, bo przecież deklaracja jest tutaj kwestią najważniejszą. No, obóz rządzący przyznał się do błędu. bo tak należy to odczytać, ale błądzić jest rzeczą ludzką, trwać w głupocie, trwać w błędzie głupotą, jak mawiał Seneka, więc, a politycy Prawa i Sprawiedliwości to mądrzy politycy, więc po przeanalizowaniu kontekstu międzynarodowego, którego rzeczywiście no, nikt nie przewidział tej fali histerii środowisk żydowskich w Izraelu czy też w Stanach Zjednoczonych. No, było to naprawdę ciężkie do przewidzenia, ale tak jak w zeszłym tygodniu w którymś z wywiadów telewizyjnych powiedział wicepremier Gowin, Zjednoczona Prawica przegrała ten mecz 0-2, ale po przerwie odrobiła straty, by wygrać z nawiązką, bo deklaracja wspólna premierów jest niewątpliwie sukcesem. Oczywiście zawsze znajdą się politycy, którzy będą chcieli jakoś ten temat rozgrywać na swoją rzecz, czy na, nie tylko politycy, ale gdzieś tam osoby dziejące publicznie. Są wypowiedzi historyków z Yad Vashem, nielicznych co prawda, którzy tą deklarację traktują w kategoriach wręcz zdrady ze strony premiera Benjamina Netanyahu, że ona nie odpowiada tej oczekiwaniom strony izraelskich, tych bardziej radykalnych, tych bardziej radykalnych polityków, więc zawsze tak samo u nas też oczywiście będą głosy gdzieś tam środowisk skrajnych, że to jest że mieliśmy wstać z kolana, a padliśmy. Tymczasem jest to sensowny kompromis i miejmy nadzieję, że zakończy tą kwestię, więc należy się moim zdaniem tylko cieszyć.
Nie trwać w głupocie, także to Dominik Kwiatkowski.
Ja przypomnę, że jak ta ustawa przeszła przez Sejm, to ona jeszcze trafiła do Senatu, a potem do prezydenta i już było...
O, na tym etapie to ja już powiem w ten sposób, to już wszyscy wszystko wiedzieli.
Dokładnie, wszyscy wszystko wiedzieli i nikomu tam nie zadrżała ręka w Senacie, żeby się sprzeciwić. Prezydentowi też długopis nie zadrżał, także to jest pierwsza, że pan poseł powiedział w pierwszej części programu, że to do opozycji został wyrwany ten kij, który chciał okładać rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale ja mam wrażenie, że wy tą ustawą sami okładaliście się w głowę po prostu jak tym kijem i doprowadziliście do katastrofy dyplomatycznej. Teraz próbujecie wstać z kolan po, nie wiem, 2-3 miesiącach, już nie pamiętam, kiedy ta ustawa wchodziła do... O właśnie, to po pół roku, tak, pół roku mieliśmy katastrofy dyplomatycznej, kolejnych katastrof i jako pożywkę, jak tu nawiążę do tych skrajnych głosów, wrzuca się w tym tygodniu kwestia aborcji, także chcę się trochę zabezpieczyć tą prawą stronę Prawa i Sprawiedliwości, więc podkarmimy ją teraz tematem aborcji, a sami przyznajemy się do błędu, który był katastrofalny w skutkach wizerunkowych i wcale, jak mówił premier Morawiecki, nie pokazał prawdziwej historii o Polsce, tylko popsuł nam sytuację
dyplomatyczną. Ale nie mieliśmy tutaj do czynienia z katastrofą, wie pan, bo to przez ostatnie miesiące stosunki międzynarodowe z Izraelem czy Stanami Zjednoczonymi były się rozwijały, tak? Mieliśmy
no tak, no, że tutaj to akurat sytuacja jest przeciwna, dlatego że, co by nie powiedzieć, ale zarówno premier Netanyahu, jak i prezydent Trump są politycznie politykami bliskimi Prawu i Sprawiedliwości. Wydawałoby się, że ten konflikt w ogóle był niemożliwy, ale jednak do jego doszło. On się trochę odbył poza liderami zarówno Izraela, jak i Stanów Zjednoczonych. Po prostu, mówiąc najkrócej, wobec opinii publicznej nie mogli oni nie reagować na coś, co zostało zinterpretowane jako próba relatywizowania przebiegu Holokaustu przez stronę polską. To tak z gruba mówiąc było.
Jeśli można, tak. Cierpliwie słuchałem, czekałem, mam nadzieję, że panowie to uszanują.
To była taka kara za to, że nie słuchał pan w Sejmie we wtorek.
natomiast jeszcze raz, jak gdyby zwracam uwagę na to pouczanie adresowane nie tylko do Donalda Trumpa na niewłaściwość jego polityki i błędów, które popełnia, ale dokładnie z takim samym mentorskim tonem odnoszenie się tutaj do polityki PiS-u, premiera Morawieckiego i jego dokonań niekwestionowanych. Natomiast jak gdyby no, wracając do tej sprawy i tego przebiegu tej debaty w Sejmie, która miała miejsce. Rzeczywiście jest tak, że myśmy w pewni, absolutnie przekonani o swoich racjach, wtedy uchwalając tą ustawę, tą nowelizację ustawy do IPN-u, nie potrafiliśmy wczuć się w pewną inną wrażliwość, zrozumieć tych argumentów i reakcji na ustawę penalizującą, która w gruncie rzeczy, na te fragmenty powiedzmy penalizujące, które w gruncie rzeczy były nie do wyegzekwowania. I myślę, że wycofując się z tego, nie ponieśliśmy żadnej straty, a zyskaliśmy potężny oręż w postaci oświadczeń czy stanowiska Izraela, który wyartykułował na wspólnej konferencji premier Benjamin Netanyahu. Myślę, i jeszcze raz wrócę do tego, że to szybkie procedowanie było potrzebne i celowe po to, żebyśmy nie dali szansy wybrzmienia z mównicy różnych wystąpień czy treści, które by dały pożywkę tym wszystkim, którzy oskarżają, bo przecież są takie środowiska, oskarżają Polskę i Polaków o antysemityzm. I z tego punktu widzenia ten szybki, sprawny przebieg, no łącznie z tym pewnym oczekiwaniem, rzeczywiście tutaj od chwili rozpoczęcia procedowania tej ustawy rano do podpisania przez prezydenta minęło chyba nawet niepełne kilkanaście godzin, więc jest to w tym sensie rekordowe. Natomiast zwracam uwagę, że jeśli chodzi o głosowanie, to było to głosowanie niemal jednomyślne. Tam tylko około 20 posłów Kukiza głosowało przeciw, cała reszta parlamentu była za. A więc okazuje się, że te wszystkie kwestie polemiki, oskarżenia, to jest tylko czczy werbalizm po to służący wyłącznie temu, żeby atakować PiS, bo to jest jedynym celem, jedynym mottem totalnej opozycji.
No dobrze, to poprawiliśmy relacje swoje z Izraelem, przy okazji poprawiliśmy swoje relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a czy nie korciło, żeby jeszcze poprawić swoje relacje z Ukrainą, bo mówiąc najkrócej, był tam i jest w tej ustawie zapis, który z punktu widzenia polskich relacji z Ukrainą też wzbudza kontrowersje. Czyli ten zapis związany z bardzo szerokim rozumieniem zbrodni UPA i także, mówiąc najkrócej, ewentualną penalizacją osób, które zaprzeczają zbrodniom UPA od roku 1925, co wywołuje największe kontrowersje.
Nie widzę możliwości normalizowania relacji z Ukrainą przez zapominanie o ofiarach tamtych zbrodni, zbrodni UPA.
Wow. No wszystkim tak, ja chciałem przypomnieć panu posłowi Śniadkowi, że podobne oświadczenie do tego, jakie Netanyahu wygłosił wczoraj, miało miejsce wcześniej. Akurat jeden z dziennikarzy telewizyjnych wczoraj mówił o tym na antenie, także to nie jest jakieś przesunięcie się do przodu w relacjach polsko-izraelskich, tylko po prostu no jakaś próba wyciągnięcia ręki, tak, spuszczenia takiej szalupy ratunkowej dla Polski, żeby wydostała się z kłopotu. Nie wiemy ciągle jeszcze za jaką cenę. Natomiast no, pan się to tak cieszy z tego, że nie można było debatować na temat tego projektu. Jeżeli on rzeczywiście w normalnym trybie poszedłby do Sejmu, to można by było również w ramach sejmowej komisji...
Byłem rozbierany tym, jak ginęliście od własnej broni.
Wie pan, ja już nie chcę mówić, jaki broni pan ginie, odzywając się w tej chwili, ale już spójrzmy zasłonę milczenia. Natomiast można by było wtedy pomyśleć również o wprowadzeniu takich zapisów, które minimalizowałyby napięcia pomiędzy Polską a Ukrainą, bo strategiczny interes Polski polega na poprawie naszych relacji z Ukrainą, która w tej chwili rzeczywiście jest potrzebnie jest w trudnym czasie dla siebie. Tam się rzeczywiście też populiści pojawiają i różne toksyczne mechanizmy, które znamy z Polski, może w sposób nawet bardziej przerysowany. Natomiast warto na pewno szukać takich rozwiązań, żeby te napięcia zmniejszyć i tę szansę zmarnowaliście, być może świadomie, bojąc się Winnickiego, nie wiem kogo.
Piotr Wara?
Wydaje mi się, że nie możemy tutaj jakby wszystkich, nie rozwiążemy wszystkich problemów naraz. No, dyskutujemy o deklaracji związanej tej z naszymi stosunkami ze środowiskami żydowskimi czy państwem Izraeli. Na tym się skupmy. No, przepis, tak jak tutaj pan poseł Janusz Śniadek mówił, który czy na artykuł 55b bodajże ustawy o IPN, on rozpalał umysły. Rzeczywiście od samego początku wzbudzał wątpliwości co do realnych możliwości jego zastosowania, bo stanowił odejście od zasady podwójnej karalności, czyli karalności cudzoziemca za czyn popełniony za granicą tylko wówczas, kiedy jest on karany zgodnie z obowiązującymi tam właśnie na miejscu, w tym kraju przepisami. Rozszerzono tą odpowiedzialność w ustawie o IPN. Odchodzimy od tego, ponieważ no byłby to de facto przepis, który nie mógłby mieć zastosowania, a przy okazji wywołał jednak no bardzo tutaj bardzo duże protesty wśród środowisk żydowskich. Nie doceniliśmy tego, że mają one swoją wrażliwość. Wydaje mi się jednak, że całościowo wcale to nie jest tak, że my straciliśmy coś na arenie międzynarodowej, bo paradoksalnie przez te miesiące też wiele osób za granicą dowiedziało się o polskiej narracji historycznej, o tym, że polskie, czy tak zwane polskie obozy śmierci wcale nie były polskie, tylko były niemieckie. Przecież w tym okresie też głośno wybrzmiewały nasze argumenty, więc wydaje mi się, że gdybyśmy całościowo tą kwestię mieli ocenić, to niekoniecznie wcale na tym straciliśmy, a być może nawet pewne plusy tutaj zanotowaliśmy.
Tu mam pewne wątpliwości, bo nie jestem pewien, czy ta dyskusja wszędzie przebiegała w taki sposób, żeby te polskie argumenty były tam nagłośnione, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Odnosiłem takie wrażenie, że ta opinia publiczna przesuwała się w stronę takiej jednoznacznie antypolskiej interpretacji tych wydarzeń, ale to jakby zupełnie inna kwestia, bo ocenianie tego, jak ewoluuje opinia publiczna w jakimkolwiek kraju, jest szalenie zawsze ryzykowne. Na koniec Dominik Kwiatkowski, jedno zdanie i potem przechodzimy do tematu już lokalnego.
To trzeba pamiętać o tym, że żyjemy w kulturze obrazkowej i jeżeli pojawia się hasło w wyszukiwarce Polish Dead Camps, to nikt nie otwiera, nie rozszerza, nie szuka dokładnie tej wiadomości, tylko po prostu traktują dosłownie. I taki był efekt tej ustawy o IPN-ie od stycznia. Co do wsparcia Ukrainy w jej obecnych działaniach, o których mówił pan poseł Aziewicz, no to zapominamy o istocie polityki międzynarodowej, o której rozmawialiśmy tu na początku, o tym, żeby de facto i Ukraina, i w miarę możliwości Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia były tym buforem przed Rosją. To koncepcja od Piłsudskiego po Skubiszewskiego, z którą nasi politycy rządowi, jak widać, są niezaznajomieni.
No dobrze, no to w takim razie kończymy wątek międzynarodowy, zaczynamy wątek lokalny. Wysyp kandydatów. Mamy wśród naszym gronie, jak rozumiem, nieoficjalnego kandydata na wiceprezydenta Gdańska. Dobrze myślę? Dominik Kwiatkowski?
To dowiemy się
nawet
dzisiaj.
Już zakres obowiązków panu wyznaczono.
To dowiemy się dzisiaj o 11, jak będzie konferencja prasowa. Zapraszam serdecznie.
Ale czy to oznacza, że będziecie panowie z Jarosławem Wałęsą taką parą, jak kandydaci na stanowiska prezydenta i wiceprezydenta Warszawy? Razem będziecie na różnych konferencjach nieustannie się promować. Czy to jest taki zestaw? Bo z punktu widzenia polskiego prawa samorządowego funkcja wiceprezydenta jest, bym powiedział, no, de facto jedynie osobą, której prezydent deleguje swoje uprawnienia.
Jest pewna koncepcja dotycząca Koalicji Obywatelskiej, która została zawiązana w zeszłym tygodniu, której się trzymamy. W moim odczuciu jest to koncepcja słuszna i czy to będzie duet, na pewno będzie cały zespół, tak, bo wiadomo, że jeżeli chce się zarządzać miastem, a jesteśmy przed kampanią wyborczą, to trzeba stworzyć zespół ekspertów. Jeżeli ja się znajdę w tym zespole, to będzie mi bardzo miło i w zakresie swoim zawodowym będę udzielał wsparcia Koalicji Obywatelskiej.
No jeśli chodzi o Gdańsk, to ja jeszcze pozwolę wam podyskutować, ale chcę się na chwilę przenieść do Gdyni. Platforma nadal nie, a jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to jednak Marcin Horała.
No więc ja nie ukrywam, że ani przez moment nie zmieniłem zdania, że to powinna być właśnie ta kandydatura, również w tym okresie, kiedy z racji nowych dodatkowych obowiązków w Komisji Śledczej dotyczącej VAT-u, a więc powodów czy źródeł wycieku tych wielu, wielu miliardów złotych z Polski, za co PiS ukrócenie tego procederu jest tak niesłychanie atakowany, także przez totalną opozycję. Więc ze względu na te obowiązki zapadło, czy było pewne wahanie co do słuszności takiej decyzji. Ja nie miałem wątpliwości, że należy te sprawy połączyć i stało się tak, że Marcin Horała jest w tej chwili już naszym oficjalnym kandydatem.
No tak, ale w międzyczasie były takie dywagacje na temat tego, że może jakiś inny kandydat, no i nagle się okazało, że z tych dywagacji mamy też kandydaturę pana Smudy Trzebiatowskiego, który niespodziewanie, jakby to powiedzieć, też się pojawił na tym rynku gdyńskim, tym razem jako przedstawiciel jakby obywatelskiego, czy też z takiego, bym powiedział, podmiotu lokalnego. Czy to rozmnożenie kandydatów nie pomniejsza szans Marcina Horały?
Nie sądzę. To oczywiście jest to pewne wzbogacenie, rzekłbym nawet, kampanii racji argumentów. Natomiast myślę, że to też jest istotny sygnał na to, że to środowisko Wojciecha Szczurka, i to jest przede wszystkim jego kłopot, myślę,
że się rozpada,
ulega pewnemu rozpadowi, że ten ta konsolidacja.
Będzie druga tura w Gdyni, czy...
Mam nadzieję, że będzie.
No dobrze, no to w takim razie, dlaczego nie Platforma?
Do istoty strategii PiS-u, którą PiS realizuje, obserwuje to patrząc z boku. Więc po kolei. Właśnie logika odsłaniania kandydatów na prezydenta jest taka, że na początku startują osoby, no, które chcą powiadomić świat o tym, że żyją, więc to jest zrozumiałe zupełnie, bo jest to jakaś forma zaistnienia w przestrzeni publicznej. Powoli zaczynają odsłaniać się realni gracze. Pana Horałę postrzegam jako realnego gracza, za którym stoi realne zaplecze. Główny gracz, moje ocenie ciągle jeszcze osoba, która jest w stanie wygrać wszystkimi i w pierwszej turze, Wojciech Szczurek nie potwierdził woli kandydowania, więc poczekamy na decyzję pana prezydenta. Natomiast strategię Horały realizowaną też przez jego byłego pracownika, pana Szmudę Trzebiatowskiego, postrzegam w ten sposób, że mnożenie kandydatur ma doprowadzić do tego, aby rozproszył się elektorat Wojciecha Szczurka i najbardziej cenne są te głosy samorządności, które mogą Szczurka osłabić, po to, aby doprowadzić do drugiej tury i Horała wspierany przez cały aparat państwa PiS, no, ma szansę na to, że nawet z małym wynikiem, ale w tej drugiej turze się zmieści, co może mu dać jakąś przestrzeń do ekspansji przed wyborami parlamentarnymi, no bo ja wierzę w to, że poparcie dla PiS-u zmniejszy się, a na liście PiS-u gdyńskiej
ja
będzie ciasno, więc pewnie będzie walczył
pytanie,
z panem posłem w sposób bardziej dynamiczny.
Dlatego nie wystawicie swojego kandydata w Gdyni?
Poważnie rozważamy taką możliwość, natomiast decyzje nie zapadły, bo jeżeli rozważamy poparcie Szczurka, no to Szczurek się zdeklarować, że chce kandydować, bo jak nie będzie kandydował, no to oczywiście mamy w zanadrzu inne warianty, więc czekamy do wyborów jeszcze sporo czasu.
A czy Nowoczesna podtrzyma swojego kandydata w Gdyni, czy w sytuacji takiej, jak na przykład, kiedy Platforma zdecyduje się na poparcie Wojciecha Szczurka, to wy też przemyślicie swoje kandydowanie?
Jest Bartłomiej Ustan jest ciągle naszym kandydatem. Sytuacja faktycznie jest dynamiczna, natomiast ja bym nie chciał wchodzić tutaj w buty kolegów z Gdyni, ponieważ my jako partia liberalna mamy bardzo te akcenty na wolność, również lokalnie rozłożoną i to struktury lokalne w Gdyni zadecydują o poparciu. Wiem, że takie rozmowy się toczą, są różne scenariusze, natomiast jaka będzie decyzja, to tutaj dwa koła gdyńskie Nowoczesnej zdecydują.
No dobrze, no jeśli chodzi o Gdańsk, to oprócz kandydatur, które żeśmy już odnotowali, to pojawił się jeszcze nowy komitet wyborczy z byłym liderem Kukiza i z panem byłym radnym Hamadykiem. Czy w Gdańsku to jest jakiś czynnik, który może obniżyć poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości?
Znaczy, generalnie tak jak tutaj pan redaktor na początku powiedział, że mamy do czynienia z jakimś tam wysypem kandydatów, ale nie można powiedzieć, żeby to jakoś osłabiało, czy zwiększało, czy zmniejszało szanse tych większych partii. No bo weźmy pod uwagę to, że wybory mamy dwustopniowe. Plotki o tym, jakoby PiS miał wprowadzić wybory jednostopniowe i zlikwidować drugą turę, okazały się bzdurą. Więc nawet jeśli tych kandydatów będzie więcej, no to zawsze druga tura, prawda, zweryfikuje już realne poparcie dla tych najbardziej, najpoważniejszych kandydatów. Także nie wydaje mi się, że tutaj byłoby na tym polu jakiekolwiek zagrożenia.
Jako dziennikarz cieszę się z ilości kandydatów, bo będzie ciekawie. Choć muszę powiedzieć, że jest to najbardziej zabawny proces wyborczy, jaki od lat obserwowałem, dlatego że wszyscy mówili o jedności, a potem się okazało, że chyba nigdy nie mieliśmy tylu kandydatów w wyborach samorządowych, co w tych wyborach, których spodziewamy się.
Może sobie poradzimy z tym, jak zobaczymy.
To zobaczymy, jak to wszystko się potoczy.
Oby było ciekawie, a nie śmiesznie.
Dobrze, Tadeusz Aziewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Co ja mówię, Platformy Obywatelskiej, Janusz Siadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Dominik Kwiatkowski z Nowoczesnej.
Dziękuję,
i Piotr Zwara z Porozumienia. No aż tak bardzo się nie zmieniło od czasu, kiedy żeśmy ostatnio raz rozmawiali. Jeszcze raz bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję i do usłyszenia. Dziękuję.